Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem i pewnie nikogo nie zaskoczy informacją, że trochę pierwotna koncepcja na dzisiejszy program się zmieniła. Oczywiście chodzi o to, że deszcz wygrał rewanżowy finał pomiędzy Fogą Unią Leszno a Cash Broker Stalą Gorzów. Wygrał do czasu. Oczywiście mecz odbędzie się w innym terminie w sobotę. No ale w tym momencie powinien, gdyby pogoda dopisała, pójść wypowiedzi pomeczowe. Powinniśmy analizować, dlaczego się nie udało, a może dlaczego się udało w Lesznie. W każdym razie do żużla jeszcze wrócimy, ale w drugiej odsłonie trochę, tak jak powiedziałem, koncepcję trzeba było zmienić w związku z tą pogodą, nie tylko u nas. Ale zaczniemy od Stali Gorzów, tyle że piłki ręcznej, bo nasi szczypiorniści zaczęli już sezon, no i niestety nieudanie. Gdyby Stal przegrała jednym punktem ta żużlowa, no to byśmy się bardzo cieszyli, ale jedną bramką porażka szczypiornistów Stali Gorzów to oczywiście nas nie cieszy. Podopieczni trenera Dariusza Molskiego ulegli na wyjeździe Mazurowi Sierpc 24-25. Kibice na pewno kojarzą naszych szczypiornistów, że zespół Sierpca był w tym roku, w poprzednim sezonie, dość słaby, walczył o utrzymanie, no ale teraz ta drużyna mocno się wzmocniła. Mimo tego trener Stali Dariusz Molski powiedział wprost, że ten mecz został przegrany na własne życzenie. Posłuchamy Dariusza Molskiego po meczu w Sierpcu.
Przegraliśmy wygrany mecz, mogę tak powiedzieć. O ile pierwszą połowę tak graliśmy dosyć niemrawo, ale wynik był na styku, jedną w plecy, bodajże 11-10. To drugą połowę zmieniliśmy całkowicie podejście, ustaliliśmy, co mamy grać i ta gra naprawdę wyglądała fajnie. Praktycznie prowadziliśmy drugą połowę cały czas trzema, dwoma. No zabrakło nam trochę gorącej głowy w tych momentach takich newralgicznych. Zamiast dobić przeciwnika, to w tym momencie potem mieliśmy błędy własne i daliśmy im szansę, daliśmy tlen, poczuli krew i to wykorzystali. Tam zbyt dużo doświadczonych zawodników jest, żeby nie spróbowali tego. Spróbowali i niestety dla nas udało im się.
Jak pan oceni postawę swoich nowych zawodników, którzy dołączyli przed sezonem do drużyny?
Ja jestem zadowolony z gry, natomiast mówię, musimy troszeczkę, o ile wcześniej w tych okresach, w okresie przygotowawczym, w tym momencie, tam gdzie był ten termin na Puchar Polski, raziliśmy nieskutecznością, o tyle dzisiaj na poziomie ponad 60% skuteczności, no przegraliśmy mecz. Dlatego powiedziałem, że przegraliśmy mecz wygrany, bo z taką skutecznością nie można przegrywać meczu, a jednak tego dokonaliśmy. No właśnie dlatego, że zabrakło zimnej głowy i to nie wiem, gdzieś tam jakoś, to po prostu dokonał tego zespół, czyli my wszyscy.
Wspomniał pan o tym pucharze Polski w Zielonej Górze, a tych derbów z AZS-em w tym sezonie. Ze względu na ten podział nowy na grupy będzie panu brakowało?
Ale rzeczywiście, że tak. No. Przede wszystkim to są derby, to zawsze jest mecz, który... Dodatkowy jest smaczek, dodatkowe emocje, dodatkowe siły wyzwala zawodnika, żeby się pokazać. A po drugie, no to jest tylko 100 km Gorzów Zielona Góra i ten wyjazd jest po prostu bliski. Ze względu na ekonomię jest zdecydowanie korzystniejszy.
No ale z tego dalekiego wyjazdu się niestety nie udało. Adrian Turkowski najskuteczniejszy w gorzowskim zespole, 4 bramki, aż 4 zawodników z 3 bramkami: Wiktor Bronowski, Dawid Pietrzkiewicz, Marcin Smolarek i Mateusz Stupiński. Po 2 trójka: Adrian Chełmiński, Marcin Gałat i Tomasz Gintoft, a po 1 Mariusz Kłak, Oskar Serpina. Byli też Paweł Pedryc, Mariusz Smolarek i Krystian Maćkowski bez bramki, podobnie jak, nie jest to zaskoczenie, bramkarze Cezary Marciniak, Krzysztof Nowicki i Patryk Jaśko, który zadebiutował w gorzowskim zespole, podobnie jak ci pozyskani z zewnątrz, a Patryk Jaśko to jest wychowanek UKS-u Miś, a więc gorzowianin. trochę bardziej, a nawet trochę bardziej niż bardziej cieszył się nasz inny pierwszoligowiec. Tenisiści Stołowi Gorzowi mojebermudy.pl rozgrywali trzecią kolejkę, ale swój drugi mecz w sezonie. Taka to specyfika tej pierwszej ligi tenisa stołowego. No i gorzowianie zremisowali u siebie z jednym z faworytów rozgrywek, Polatrek z Pogonią Lęborg 5-5. Jedną z kluczowych pojedynków było zwycięstwo Karola Żarskiego, który ostatecznie wygrał w tym meczu dwa single, natomiast dwa single i debel wygrał Radosław Żabski, debel razem z Jackiem Nowokuńskim i to się złożyło na te 5 punktów. Jacek Nowokuński oba swoje single przegrał, natomiast wszystkie spotkania z porażką zakończył Igor Misztal. Posłuchajmy wypowiedzi, którą mamy dzięki uprzejmości gorzowskiemu oddziałowi, gorzowskiego oddziału telewizji polskiej. Kolejno Karol Żarski, Radosław Żabski, a także były zawodnik Gorzowi, były zawodnik Warty Kostrzyn, obecnie w Lęborku, Bogusław Koszyk.
Tak można na to patrzeć, ponieważ zakończyła się w 5 secie, chłopaki powygrywali bardziej 3-0, 3-1, a moja była kluczowa. No, przegrywałem już 2-1, ale trzymałem nerwy na wodzy i udało się wygrać.
No tutaj remis 5-5, w tamtym roku dużo gier, przegrywaliśmy 4-6, teraz po pierwszym zwycięstwie liczyliśmy tutaj na dobry wynik. No i ten wynik 5-5 utrzymuje nas dalej w grze, tak naprawdę o najwyższe lokaty. Zrobiliśmy swój plan, czyli z tyłu zrobiliśmy 4 gry, natomiast zabrakło może jednego debla, jednej gry z przodu. Patrząc przed meczem na kontuzję Jacka, także moje jeszcze się kurowanie, no to taki wynik spokojnie w ciemno byśmy wzięli.
Podarze bardzo dobrze grają u siebie, bo wiedzieliśmy o tym, mają bardzo specyficzne piłki, którym no, praktycznie nikt w lidze nie gra. No walczyliśmy, no nie po 5, myślę, że no sprawiedliwy wynik, bo te partie jednak były zdecydowanie albo w jedną stronę, albo w drugą. No szkoda, ale no cieszymy się z tego jednego punktu.
Powiedział Bogusław Koszyk. Wcześniej, przypomnę, słuchaliśmy Karola Żarskiego z tą kluczowym pojedynkiem i Radosława Żabskiego. Jeszcze raz podziękowania dla redakcji sportowej TVP Gorzów. Czasem nie da się być wszędzie, ale trzeba sobie pomagać. Zanim o koszykarkach, jeszcze ważna informacja z piłki ręcznej. Najbliższy mecz miał się odbyć z Jurandem Ciechanów u siebie, no ale ponieważ Żużel jedzie w sobotę, no i ponieważ to Stal Gorzów, tu Stal Gorzów, no to gorzowski klub złożył propozycję klubowi z Ciechanowa. Albo przekładamy, albo zamieniamy gospodarza. Klub z Ciechanowa przystał na tę drugą opcję, więc w sobotę szczypiorniści z Stali Gorzów grają nie w Gorzowie z Jurandem Ciechanów, a właśnie w Ciechanowie z tym zespołem. Teraz koszykówka. Koszykarki Invest in West NA Gorzów oczywiście przygotowują się do sezonu i w ramach tych przygotowań gorzowianki gościły na turnieju w Trutnowie. Tam poniosły 2 porażki z zespołami z Czech i to był DSK Basketball Nymburk 64-80 i z Sokołem Hradec Kralowe 83-88. Gorzowianki też w meczu o 5. miejsce wygrały z Lions Halle z niemieckim zespołem 106-61. O tym występie na turnieju w Niemczech mówi trener gorzowskiej ekipy Dariusz Maciejewski.
Bardzo fajny turniej, dobrze zorganizowany, nie tak daleko od Gorzowa, a więc same pozytywy, silne zespoły z kilku krajów, różne style, także ja jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy ten turniej kontynuowali w przyszłości. Co do poziomu, myślę, że wysoki. Nas odróżniło od tych czołowych zespołów to, że te zespoły mają już trzeciego start do ligi, a więc na pewno o te minimum 2 tygodnie są przed nami, jeżeli chodzi o wyświeżenie. No i druga kwestia to te zawodniczki już były w pełnych składach z Amerykankami. My jesteśmy jeszcze bez 3, myślę, że pierwszopiątkowych graczy, także na tym tle wypadliśmy, myślę, że nieźle. Można było, myślę, że pokusić się na pewno o zwycięstwo w meczu z Hradcem. Tam zabrakło nam dosłownie słabo. Mieliśmy drugą kwartę, późnieśmy gonili i zabrakło nam dosłownie paru, myślę, minut, żebyśmy ten mecz rozstrzygnęli na swoim korzyść, ale bardzo, bardzo poprawnie. Bardzo duże braki mamy w obronie indywidualnej, grupowej, zespołowej i to było widać. Stracimy zbyt dużo punktów, znowuż pozytywy to dużo lepsze dobrane gry pod zawodniczki, bo już coraz bardziej wiemy, co one potrafią i tak naprawdę dość duże umiejętności, może nie dość, ale duże umiejętności indywidualne, co bardzo cieszy, bo będzie można też to później wykorzystać, jeżeli chodzi o grę w ataku. Ale teraz ten tydzień bardzo mocno pracujemy nad defensywą i tak żeśmy się wczoraj rozstali, to zapowiedziałem im, że tutaj musimy bardzo mocno popracować, bo tutaj jest naprawdę, no nie jestem z tego bardzo na dzień dzisiejszy zadowolony, powinno być już lepiej.
Patrząc na zdobycze punktowe zawodniczek, to już w tej chwili widać, że będzie duży pożytek z Papowej, z Juskajte. Pokazała się też z dobrej strony, jeśli chodzi o grę w ofensywie Fikiel.
Jeżeli chodzi o Papową, to na pewno to będzie, myślę, że z dnia na dzień coraz lepiej, bo to wiadomo, że miała dość dużo.
To jeszcze może być lepiej?
Tak, myślę, że ona będzie grała równie, ale przede wszystkim tu ma problem z faulami i tak naprawdę ten mecz z Hradcem rozegrała tylko 16 minut i myślę, że to również zaważyło na tym, że ostatnie dwie kwarty graliśmy praktycznie bez niej i to na tym ona musi popracować. Juskajte ma naprawdę dużo umiejętności, ale też jest nierówno grającą dziewczyną, jest młodą i też tak jak w tym meczu z Hradcem bardzo słabe dwie pierwsze kwarty i rewelacyjne dwie następne, także no, trzeba będzie szukać, przyglądać się jej. Znowu co do Agnieszki Fikiel, ten mecz naprawdę miała dobry i niech to będzie takim prognostykiem, niech ona zapamięta ten mecz, bo również będziemy na nią liczyli jako układ też Polki, ale też mówię, no nie jest do końca jeszcze wykorzystana, myślę, że ona również nie jest jeszcze w pełnej dyspozycji, także miejmy nadzieję, że będzie lepiej.
Co teraz nas czeka? Czeka zawodniczki, jeszcze jakieś sparingi?
Tak, teraz mamy wyjazd do Gdańska, do Beniaminka. Sobota, niedziela w przyszłym tygodniu. Dobrze, że udało nam się zorganizować jakiekolwiek mecze. Tym bardziej dobrze, że jest to z Beniaminkiem. Zobaczymy też ich siłę, halę nową. Także myślę, że tutaj jedna z Amerykanek powinna już dotrzeć i tak naprawdę obserwujemy też naszą Chiara Linskens z Belgii na Mistrzostwach Świata. Dobry pierwszy, może nawet bardzo dobry pierwszy mecz, kilkanaście zdobytych punktów. Wczoraj porażka po dogrywce z Japonią, myślę, że trochę skomplikuje tę pozycję Belgii, ale myślę, że to również Chiara będzie dobrze przygotowana, bo najważniejsze, że jest na mistrzostwach i że gra.
Chiara Linskens, jedna z czterech zawodniczek w ogóle całej ligi, która gra na Mistrzostwach Świata naszej polskiej ligi, tak jak trener Dariusz Maciejewski wspomniał, wysokie zwycięstwo Belgijek nad Puerto Rico, dobry mecz Linskens, no i trochę niespodziewana porażka z Japonią, a przypomnijmy, że Energa Basket Liga Kobiet, Basket Liga Kobiet startuje 13 października dla naszego zespołu, bo wcześniej 6 października gorzowianki pauzują. Tyle jeżeli chodzi o dyscypliny halowe, bo za chwilę będzie żużel.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów, partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ta rozmowa miała zostać wyemitowana w sobotnim programie Radia Zachód Muzyka i Sport, ale mecz został odwołany bez zbędnego przedłużania. Maciej Noskowicz rozmawiał o szansach Stali przed rewanżem w Lesznie z trenerem Czesławem Czernickim, byłym trenerem Falubazu i Stali Gorzów, a także z dziennikarzem TVP Andrzejem Lochem.
Ekstraliga żużlowa i wielki finał. Stal Gorzów kontra Unia Leszno. 46-44. Pierwszy mecz w Gorzowie. Minimalna wygrana Stali. Dziś rozmowa z naszymi ekspertami, a są nimi Czesław Czernicki, trener obu lubuskich drużyn. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Andrzej Loch, dziennikarz Telewizji Polskiej, oddział Gorzów Wielkopolski. Również ciebie witam, Andrzeju.
Witam również. Pan Czesław był kiedyś trenerem Unii Leszna, to jeszcze kolejny argument.
No, ja powiedziałem obu lubuskich klubów, ale jak mielibyśmy wymieniać, to tych klubów, panie Czesławie, trochę by się znalazło. Ale dziś koncentrujemy się, no właśnie, na starciu...
Marek Cieślak trochę więcej.
Na starciu Stali z Unią. Panowie, 46-44, minimalna wygrana Stali. Panie Czesławie, od razu pytanie, czy Stal może się cieszyć z tej wygranej, czy wręcz przeciwnie? Może się martwić, że to jest właściwie żadna zaliczka, krótko mówiąc, w kontekście rewanżu, jak pan sądzi?
No, słuchałem wszystkich wypowiedzi i dziennikarzy zielonogórskich, dziennikarzy... Bo Ryszard również jest dziennikarzem Radia Zachód. W tych nastrojach, jakie były przed meczem, wypowiedzi trenerów, wypowiedzi działaczy klubu, i wszyscy liczyli na, można powiedzieć, bardzo zdecydowane zwycięstwo i niejako taki to był prognostyk, że czują się bardzo, bardzo, bardzo pewnie i to mnie, można powiedzieć, bardzo niepokoiło. Chociaż też byłem mocno usatysfakcjonowany, że czują się też tak pewnie, bo liczyłem i stawiałem na Stal Gorzów. Mocno stawiałem na Stal Gorzów.
Czyli w takim razie od razu przechodzimy do konkretów. Co nie zadziałało?
Moim skromnym zdaniem, analizując to wszystko od półfinałów, kiedy Leszno jeździło z Spartą Wrocław, przygotowanie toru, takiego toru praktycznie w Gorzowie nie było. I patrząc na to, co się działo na torze, patrząc na atmosferę w parku maszyn i w niektórych momentach niemoc, jaka była, i takie zakłopotanie wielkie, gdzie już nie pomagał ani psycholog, ani nikt inny, i praktycznie przestała funkcjonować ta linia porozumienia i odpowiedzi, bo zawodnicy nie wiedzieli, w którą stronę i jak. Dopiero zarezerwowali praktycznie przed ostatnią serią, przed biegami nominowanymi, i to zagrało. Ale powiem tak, Piotrek Baron znakomicie to rozegrał sprawę, bo postawił wszystko na ostrzu noża w meczu półfinałowym, robiąc taki tor, jakiego w Lesznie nigdy nie było. Po prostu twarde płytki, gryz. I to było tak twardo, że wszyscy mieli pretensje, bo znam kulisy tego meczu. Pretensje po wielkiej awanturze Piotr taki mecz, taki tor szykuje. Ale Piotr myślał o torze, jak sprowokować Gorzów, żeby, widząc Gorzów, na jakim torze jeździ, Gorzów spróbował na toru innego, licząc, że Leszno przygotowuje się, że będzie w Gorzowie również taki tor twardy. Zrobił taki tor, na którym cały czas Leszno u siebie jeździ. I Leszno się czuło znakomicie, dlatego że po pierwszej serii od razu trafili, można powiedzieć, z przełożeniami, z ustawieniami, a nie są to chłopcy tacy, którzy nie wiedzą, co w Żużlu Sporcie się dzieje.
Baron oszukał Chomskiego, można w takim uproszczeniu sformułować tę tezę, którą
taktycznie tu mogę powiedzieć, że Piotrek w parku maszyn praktycznie był sam, bo jest tam jeszcze asystent, mądry człowiek, który prowadzi zajęcia ogólne, sprawnościowe, ale praktycznie był sam, ewentualnie nikt mu tam nie przeszkadzał, nikt mu się nie kręcił i dowodzi tą drużyną. I to jest dla mnie taki, można powiedzieć, szacunek dla Piotra.
Andrzej Loch, no i co pan, panie redaktorze, na tezy pana trenera? Coś przeciwnego, czy takie same wnioski?
Znaczy, ja byłem tutaj zaskoczony tym, ponieważ mieliśmy wiele przykładów i takich spotkań Stali Gorzów, w którym rzeczywiście ona była od początku tak naprawdę zawodów dopasowana do toru. Kiedy przeciwnicy się łapali, co jest z tym torem, to łapali się na trzecią, czwartą serię, już było po zawodach, już ta przewaga była często 10-12-punktowa i już trudno było wtedy odgonić. Spójrzmy też na to, że do tej pory w tych spotkaniach domowych Stali Gorzów trójka liderów, czyli Waculik, Kasprzak i Zmarzlik, ona praktycznie była bezbłędna, co się w innych zawodach im aż tak często nie zdarzało. U siebie rzeczywiście byli dopasowani. No a tutaj mieliśmy sytuację, w której to oni właśnie byli pogubieni. Krzysztof Kasprzak nie wygrał biegu. Martin Waculik po trzech swoich startach miał tylko 3 punkty. 2 razy przyjechał ostatni, więc rzeczywiście Stal była pogubiona i nawet biorąc pod uwagę to, że spotkała się z bardzo silnym przeciwnikiem, najsilniejszą drużyną w lidze, to mimo wszystko wydaje się, że jeżeli gdzieś powinna być pogubiona, to na pewno nie w tej formacji liderów. I to wskazuje na to, że z torem rzeczywiście nie postąpiono tak, jak powinno się postąpić. Nie powiem, że tak jak chciano postąpić, bo być może właśnie tak chciano, ale zdecydowanie Stal tutaj straciła. Nie wykorzystała tego atutu swojego toru, choć oczywiście to nie sprawia, że Unia jest już mistrzem Polski i że już mamy sprawę przesądzoną.
Czy można było coś taktycznie rozwiązać inaczej, panie trenerze, od razu?
Nie, absolutnie, bo taktycznie cóż można zrobić, kiedy mecz cały czas oscylował w granicy 4 punktów przewagi albo w stronę Stali, albo w stronę Unii Leszno. Zgadzam się z panem Andrzejem, ale powiem jedno, że nie był mecz z widowiskiem ekscytującym.
Nie, zupełnie.
Mówiąc delikatnie bardzo. Tak, przecież, bo
zwracając jeszcze uwagę na cenę biletów.
Mieliśmy okazję wszyscy oglądać znakomity mecz Motoru Lublin w Rybniku. W pierwszej lidze finałowy mecz. Jak też mecz o trzecie miejsce Sparty Wrocław i Włókniarza Częstochowa. Ale powiem tak. Czy taktycznie? Tak. Stal miała tą znakomitą przewagę przez wszystkie mecze jeżdżąc u siebie, bo praktycznie była zespołem nie do pokonania i mieli wszystko tak dograne i tu sądzę, że niepotrzebne było aż tak wielkie ryzyko i szukanie czegoś innego, kiedy mieli to wszystko sprawdzone i mieli, zwłaszcza ci liderzy, którzy później przekazywali formacją z drugiego rzutu, jeżeli tak brzydko się wyrażę, zawodnikom doparowym te informacje, które były na torze. A tutaj ci zawodnicy ewentualnie doparowi też czekali na podpowiedzi, ewentualnie wymianę poglądu, bo były takie spotkania między po czwartym, po siódmym, po dziesiątym wyścigu. No czegoś takiego nie było. Byli, można powiedzieć, jak widzieliśmy to nawet na zbliżeniach, była totalna niemoc, bo nikt nie miał, spotykamy się i nikt nie wie, co powiedzieć, prawda?
To nawet Bartosz Zmarzny, nawet który Bartosz zawsze jest, prawda? Tak. Dominatorem Andrzej.
No i który też przegrał swój drugi bieg. I to był po tej drugiej serii rzeczywiście, no to widmo tego, że to spotkanie można przegrać, naprawdę bardzo mocno zajrzało Stali w oczy. Trzecia seria też w przypadku Zmarzlika, no była poprawa, no, ale ta kluczowa para, czyli Waculik-Woźniak, dalej była pogubiona, więc no tutaj to, że to się tak skończyło szczęśliwie dla Stali Gorzów, to chyba duże szczęście.
Zawsze ciekawe obrazki, prawda, że Stal wygrała, ale radość była w Lesznie.
Na jazdę Bartka z Marzlika, to była jazda na granicy maksymalnego ryzyka. On wypruwał, można powiedzieć, całe powietrze, to mało powiedziane, całe powietrze z kół schodziło po czterech okrążeniach każdego wyścigu, bo tam dawał z siebie absolutnie wszystko i z motocykla wyciągał wszystko.
Panowie, dwa punkty przewagi, to jest nic właściwie w kontekście rewanżu. Stal musi zremisować, bo przy takim samym rezultacie wiadomo, że tytuł trafia do Leszna. Pytanie właściwie banalne. Co można zrobić teraz? Jak nastawić zespół? Czy pojechać na takiej spince, na której jednak Stal jechała? Czy pojechać na luzie? I czy prawdziwa jest teza, od razu pytania do panów, że Stal może, a Unia musi, choć sport nie lubi podobno takich określeń, Andrzej?
Ale patrząc na historię playoffów, to mieliśmy wiele takich spotkań, które kończyły się w okolicach remisu i to jedno i drugie spotkanie. Moim zdaniem tutaj nic nie jest przesądzone. To są dwa punkty. Przypomniała mi się taka historia, która jest bolesna dla kibiców Stali, ale być może tutaj będzie taką nadzieją. Kiedyś mieliśmy taki mecz, kiedy walczyły dwie lubuskie drużyny o awans wtedy do półfinału i Zielona Góra wtedy u siebie wygrała 47-43. Niektórzy już odpalali cygara, już się cieszyli, a tymczasem Zielona Góra pojechała na rewanż i ten mecz rewanżowy wygrała i Stal z wicemistrza Polski z drugiego miejsca spadła na szóste w końcowej klasyfikacji, więc tutaj nie można niczego zakładać. Oczywiście Unia Leszno jest faworytem, bo wydaje się, że powinna wykorzystać ten atut własnego toru. Wydaje się, że ma silniejszych młodzieżowców, że ten piąty senior jednak w drużynie leszczyńskiej jest bardziej pewny, więc te argumenty takie czysto teoretyczne na korzyść Unii Leszno z pewnością przemawiają, ale to jest tylko sport. Przecież no, nikt nie odmawia prawa Rafałowi Korczmarzowi do tego, żeby wygrał wyścig juniorski, żeby Grzegorz Walasek znowu pojechał w Lesznie tak, jak pojechał w debiucie w rundzie zasadniczej, w swoim debiucie. Więc tutaj mogą być takie sytuacje, ale też no, to zadanie będzie bardzo trudne.
No, to, że trudne, panie Czesławie, to chyba nie mamy wątpliwości, ale pan jako trener pewnie by broni nie składał. Bo na ten moment Stal jest mistrzem Polski przecież, po pierwsze.
Zdecydowanie tak, no. Wygrała mecz, obojętnie czy dwoma, czy dwudziestoma. Co ja bym zrobił? Ja bym zamknął ten tok przygotowań już tego szaleństwa. Oni są przygotowani na taki tor w Lesznie, jaki będzie, bo Leszno innego toru nie zrobi. A mając na uwadze również prognozy...
No właśnie.
Pogoda się zmienia.
To moim zdaniem ten atut będzie również dla Gorzowian. Szkoda Czerniewskiego, że złapał tą kontuzję po takim, można powiedzieć, jak na Janusza Kołodzieja, niefrasobliwym takim wypuszczeniu motocykla i braku kontroli z tego wyjścia z łuku, bo na tym łuku to wyjście przy samym krawężniku jest takie same od 40 lat, jak pamiętam, i nic się tam nie zmieniło, a jeżeli się tam jeszcze podrysuje, to tym bardziej trzeba, bo pamiętam dobrze w zeszłym roku na Grand Prix, jak Iversena tam chwyciło znakomitego zawodnika i nie mógł oponować tego motocykla.
I ale pan mówi, że zamknąłby pan drużynę? W sensie wyłączył z jakichkolwiek przygotowań? Tak, na świeżości zupełnej, tak?
Tak, absolutnie na świeżości, mając na uwadze tego, że sprawdziłbym tylko sprzęt, sprawdził, nie nastawiał się, bo wiadomo, że zawodnicy mają 2 albo 3 motocykle na twarde albo na ciut przyczepniejszy tor i te korekty to będą minimalne w tej sytuacji i to zostawił w spokoju, mając na uwadze, że jest w Teterowie jest Grand Prix i jeżdżą, młodzieżowcy również jeżdżą, i spotkał się na jakimś fajnym, integracyjnym lanczyku. Porozmawiał nie o żużlu, porozmawiał z wszystkim, ale nie o meczu.
Jadą o czym się rozmawia, panie trenerze? Niech pan powie, taka dygresja. Jak pan chce wyłączyć żużlowców, był pan trenerem i nie rozmawiajmy o żużlu, to czym oni najczęściej rozmawiają?
To zależy, czy z racji doświadczenia...
Wszędzie się wszystko kręci koło żużla.
Z racji doświadczenia i poznania tych zawodników wiemy, jakie są zainteresowania tych zawodników. Możemy rozmawiać o muzyce, możemy rozmawiać o Formule 1, o MotoGP, możemy rozmawiać o jakichś bardzo dobrych koncertach, możemy puścić jakiś znakomity koncert, na przykład Joe Bonamazy, który w Polsce znakomicie koncertował w tym roku. No, wiele rzeczy można zrobić, a przy takim małym piwku i grillu same się rozmowy, same tematy się niejako wchodzą na tapetę.
Andrzej, czy Piotr Baron może tutaj zaskoczyć? Czy w ogóle Unia może czymś zaskoczyć? Czy ktoś kogokolwiek może na tym etapie zaskoczyć? W jakich warstwach, na jakich płaszczyznach to się wszystko rozstrzygnie?
Nie, no tutaj już nie ma elementu zaskoczenia. Tu trzeba wprowadzić element powtarzalności i zrobić wszystko, żeby to, co zagrało wiele razy w ciągu sezonu zasadniczego, po raz ostatni w tym najważniejszym momencie zagrało. Tu nie ma miejsca już na kombinację. O tym przekonała się Stal Gorzów w pierwszym meczu. O tym przekonali się, patrząc na lata wcześniejsze, wiele innych drużyn, które próbowało kombinować, robić tor przeciwko przeciwnikowi, zmieniać ustawienia par zawodników, kombinować coś. No, nie ma na to miejsca. Tu trzeba, tak jak też przed momentem, a propos tej świeżości, tego wyłączenia, no ci zawodnicy są już w jakiejś formie. No teraz się już nic nie zrobi. No co najwyżej ktoś może ewentualnie oddać jeszcze silnik do serwisu, jeżeli coś tam nie grał, ale tak naprawdę no, skoro wszystko funkcjonowało do tej pory, no to co tutaj kombinować? Co zmieniać? Po co? Dlaczego?
A, no właśnie. Ale i tak zadam pytanie trenerowi. Na konferencji prasowej po ostatnim meczu rozścieczył jeden z dziennikarzy Stanisława Chomskiego, sugerując, że może Bartosza Zmarzlika pod 8 desygnować. No to byłoby wywrócenie wszystkiego właściwie, ale tak sprowokuje pana. A może? Pan by zaryzykował?
No w tej sytuacji Staszek ma inny problem, dlatego że Czerniackiego nie ma. Jakby był ewentualnie Czerniacki jeszcze, no to jakby nie patrzeć, to...
Ale pojedzie szczotką z 7.
Ale ta szczotka jest, można powiedzieć, jedzie na sztukę. Przepraszam szacunek i przepraszam Alana za takie porównanie, ale to nic jeszcze zawodnik na finał Ekstraligi.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ech, tak wstęp pozwolę sobie poczynić do kolejnej odsłony, bo powiemy co nieco o piłce gorzowskiej. Ech, czyli oczywiście kolejne porażki naszych trzecioligowców. Jedna może troszeczkę spodziewana, aczkolwiek z przebiegu meczu z pewnym żalem. Warta, relacjonowaliśmy ten mecz na naszej antenie, przegrała bowiem w Polkowicach z Górnikiem, z jednym z głównych faworytów do awansu. 1-3, do przerwy było 0-2, ale dopóki Górnik nie strzelił bramki po błędzie naszego bramkarza, no to nie stworzył sobie praktycznie żadnej sytuacji, więc można żałować, jakby się ten mecz potoczył. Później jeszcze było w 40 minucie 2-0. 3-0 w 86, w ostatniej minucie, właściwie w ostatniej akcji, Paweł Posmyk zdobył honorowego gola dla Warty. Posłuchajmy fragmentów wypowiedzi po tym spotkaniu.
Mariusz Szuszkiewicz, można powiedzieć, kat gorzowskich drużyn, 2 bramki strzelone Stilonowi, 2 bramki dzisiaj strzelone w Warcie.
Czyli to było na pewno ciężkie spotkanie, ciężko nam się grało tutaj z Wartą, która przyjechała na pewno mocno w ustawieniu defensywnym. Na początku, w pierwszej połowie, przez 20 kilka minut się męczyliśmy. Do strzelenia 2 bramek jakoś to już później poszło do końca połowy pierwszej. A w druga to było na wyczekiwanie trzeciej bramki.
Łukasz Żyjszewski, obrońca Warty Gorzów. No, gra defensywna tutaj miała być kluczem i do połowy, czyli do gdzieś tej 26-27 minuty to się udawało. Można się zastanawiać chyba, co by było, gdyby się udało trochę dłużej.
No ja myślę, że jakbyśmy dograli pierwszą połowę przy stanie 0-0, nie tracąc bramki, myślę, że w drugiej połowie mecz by był dalej otwarty i tak jak było widać, mieliśmy swoje sytuacje, gdzie naprawdę zabrakło troszeczkę, żeby strzelić tą bramkę. I myślę, że tak by wyglądał scenariusz na drugą połowę.
Enklej Dobi, szkoleniowiec Górnika Polkowice.
Trzeba dać szacunek drużynie przeciwnie. Naprawdę dzisiaj starali, robili swoje, utrudniali nas, ale myślę, że powinniśmy trochę wcześniej mieć więcej sytuacji.
Mateusz Konefał, trener Warty. Jeżeli rywal przez 26-27 minut nie stwarza sobie sytuacji, a wy tą sytuację mu podrowujecie bramkowo, no to chyba porażka mimo wszystko boli.
No zacznę od takiego frazesiku troszeczkę humorystycznie, bo przed meczem sobie powiedzieliśmy, że żeby tutaj wygrać, muszą być spełnione dwa warunki. W pierwszej połowie nie możemy stracić bramki, a w drugiej połowie muszą nam zapalić Jupitery, no bo już taka szarzyzna będzie i tak dalej. I sobie wtedy poradzimy, bo nasz poziom euforii będzie niesamowity, poczujemy się jak w ekstraklasie i wygramy to spotkanie. Niestety ani jedna, ani druga sytuacja się nie zdarzyła, bo w pierwszej połowie dwie bramki stracone, a Jupiterów też nam nie zapalili, także tak humorystycznie, a poważnie co do tego spotkania, no tak jak wcześniej powiedziałem, ja jadąc na taki teren, ja nie mogę powiedzieć, że to nie był rywal w zasięgu, bo ja nie uważam w ten sposób piłki nożnej. Każdy rywal jest w zasięgu. Piłka nożna ewoluuje w tą stronę, że coraz więcej tych zespołów jest bardziej wyrównanych i tak naprawdę ten zasięg jest w posiadaniu drużyn skazywanych na przegraną z góry. Jedynie trzeba pospełniać kilka warunków i tutaj pierwszym założeniem naszym było właśnie nie stracić bramki w pierwszej połowie, żebyśmy byli cały czas podłączeni pod tak zwany respirator, żebyśmy byli w grze, byli przy życiu. No natomiast popełniając takie błędy, nie jesteśmy w stanie nigdy ugrać na żadnym ciężkim terenie i z sfaworyzowaną drużyną.
Tyle Mateusz Konefał. Warta po tym spotkaniu spadła na 17 miejsce. Wyprzedza jedną drużynę. Zgadnijcie Państwo kogo. Tak jest, Stilon. Stilon poległ w brzegu ze Stalą 0-4, z zespołem, który przed tą kolejką przebywał właśnie w strefie spadkowej, tej podstawowej, bo oczywiście jeszcze te spadki zależą od drużyn z drugiej ligi. Do przerwy było 0-0, ale tuż przed przerwą czerwoną kartkę dostał Adrian Nowak i jak powiedział trener Kamil Michniewicz, to zaważyło na losach spotkania. Trener Michniewicz ma głos.
Kolejna wysoka porażka mojego zespołu i mocno jakbyśmy mieli podzielić na dwie części spotkania, to na pewno pierwsza część 44 minuty bardzo dobra. Zmieniliśmy ustawienie, nastawienie i stworzyliśmy sobie trzy bardzo dobre sytuacje grając w kontrataku i rywal w tym meczu poważnie nam nie zagroził. 44 minuta, niepotrzebna, długa, czerwona kartka naszego zawodnika, gramy w dziesiątkę i pyka nas wszystko i w drugiej części meczu szybko tracimy trzy bramki po meczu. No, tyle, że można podsumować spotkanie. Największym problemem jesteśmy my dla siebie i tutaj nie mamy w tych meczach argumentów i zwyczajnie w świecie jesteśmy na dzisiaj gotowi na trzecią ligę i tyle. I musimy zastanowić się teraz co dalej, bo nie wygląda to dobrze.
No właśnie, pytanie co dalej, nie wygląda dobrze sytuacja ani Warty, ani Stilo, no choć wydaje się, że to Warta jest w tym momencie zespołem piłkarsko lepszym. Jutro w magazynie piłkarskim, jak zawsze po godzinie 17, będzie oczywiście dużo więcej na ten temat, będzie także na temat pewnej budowy, która ma posłużyć dzieciom, która ma posłużyć szkoleniu młodych adeptów. Jeżeli chodzi o walkę o ligowe punkty, w ten weekend grali także unihokeiści, którzy przypomnijmy od tego sezonu są w Ekstralidze. UKS pierwsze Elo Floorball Gorzów grało z fenomenem Babi Most na wyjeździe. No i oba mecze, bo gra się podobnie jak w piłce wodnej, która niedługo startuje, gra się w unihokeju dwumecze. Gorzowianie przegrali 4-8 i 2-4. Jak czytamy na oficjalnym profilu zespołu z Gorzowskiego, tutaj cytuję: Babi Most wygrał swoim doświadczeniem w kluczowych momentach. W obu spotkaniach potrafili odwrócić jego losy, dokonywać
dopilnowali tego dwukrotnie w drugiej tercji. Kiedy już prowadzili, mądrze rozgrywali, długo utrzymywali się przy piłce, wciągali nas na swoją połowę. Następnie zadawali szybkie ciosy. Drugi mecz był dużo bardziej wyrównany, zaważyły proste błędy w kryciu, co przeciwnicy wykorzystali bezlitośnie. Pozostało nam wyciągnąć wnioski, wiemy, co musimy zmienić. Przez następne dwa tygodnie będziemy ciężko pracować, żeby na pojedynkach z Wejherowem wynik był na naszą korzyść. Tyle z oficjalnego profilu UKS-u. Pierwsze Elo Floorball Gorzów 6 i 7 października. Nasza drużyna zmierzy się w hali pierwszego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Puszkina właśnie z klubem sportowym z Wejherowa. Przypomnijmy, że gorzowianie wcześniej pokonali na wyjeździe dwukrotnie Prus Żary, więc nie jest tak źle w tym debiutanckim sezonie. Trzymamy kciuki za mecz z Wejherowem. Jeszcze kilka drobnych tematów, o nich będzie za chwilę. Za nami, jak wiadomo, już to miesiąc będzie od kajakarskich mistrzostw świata w Monte Morovelio, ale dla naszych kadrowiczów z AZS-u AWF-u Gorzów ten sezon jeszcze się nie skończył. Właściwie dla Anny Puławskiej w tej chwili już się skończył, dla Wiktora Głazonowanie, o tym będzie za chwilę. Oboje w każdym razie razem z innymi kolegami i koleżankami rywalizowali w Brazylii, w takich trochę nietypowych zawodach. W czym rzecz? O tym trener AZS-u AWF Marek Zachara.
Nasza dwójka zawodników, Ania Puławska i Witek Głazunow, właśnie siedzą w samolocie wracając z Rio, z Brazylii, z toru olimpijskiego, gdzie zostali zaproszeni przez organizatora tamtychże zawodów, 6 edycji Mano en Mano, jakby ręka w rękę. No, zostali zaproszeni jedni z lepszych zawodników ze świata. Zawody były rozegrane w formie sztafet, biegów na 500 metrów w jedynkach, dwójka 1000 metrów. Wyniki dosyć fajne, którą drogą korespondencyjną się dowiedzieliśmy, to Ania wygrała jedynkę 200 i jedynkę 500, a Witek Głazunow wystartował w dwójce 1000 i też wygrali z medalistami olimpijskimi jak Niemcy Brendelem, także też duża satysfakcja. Co prawda to jest po sezonie, ale to jest zawsze, nabierają doświadczenia i obycia w startach, nawet na różnych kontynentach i w różnych strefach czasowych.
Dla Wiktora to nie koniec sezonu, bo zobaczymy go w Gorzowie, tak? W ten weekend.
Tak, Wiktor właśnie w samolocie teraz jest i przyleci dzisiaj późnym wieczorem i w sobotę zaczynamy tutaj na Warcie maraton, Mistrzostwa Polski w maratonie w seniorach. W tej kategorii będzie Wiktor startował jedynkę i dwójkę Kanady.
Poza tym jeszcze pańscy zawodnicy jacy wystartują?
Jeszcze to mała grupa, bo nie jesteśmy jakby specjalistami i w tej konkurencji wystartuje jeszcze Paulina Noga z Klaudią Szewczyk w dwójce i w jedynkach. I jeszcze druga dwójka wystartuje Bryński Grzegorz Ponawarenką Marcinem i w jedynkach jeszcze Bryński Olszewski. No cała czwórka kanadykarzy wystartuje. To znaczy Witek Głazunow, Bryński, Olszewski i Ponawarenko.
Ciekawa impreza, właśnie już zajawiliśmy to w sobotę, niedzielę nad Wartą organizowany maraton kajakowy przez Admirę Gorzów. Będziemy oczywiście jeszcze tę imprezę zapowiadać w naszych serwisach. Natomiast w Gorzowie miały miejsce już w miniony weekend ciekawe zawody w dyscyplinie, która raz na rok właściwie gości w Gorzowie, jeżeli chodzi o zawody wysokiej rangi. Konkretnie chodzi o Puchar Polski Kadetów i Młodzików w Sumo. Organizatorem tych zawodów jak zawsze jest Uczniowski Klub Sportowy Mieszko Gorzów. Nie zabrakło oczywiście właśnie przedstawicieli gorzowskich klubów i jak zawsze wystąpiła spora grupa judoków, w tym m.in. Michał Mikołajczak z AZS-u AWF Gorzów, który wywalczył brąz wśród młodzików w kategorii 55 kg.
Jestem zadowolony, aczkolwiek wygrałem 3 walki w grupie, w półfinale przegrałem, trochę zestresowałem, trochę było błędów. Mogło być lepiej, ale jestem zadowolony z siebie.
Judoką jesteś, jak rozumiem, to jest taki przerywnik, tak?
Tak, trenuję judo, też jeździmy na zawody sumo. To daje przede wszystkim możliwość, są podobne ruchy przede wszystkim. Można stosować techniki, rzuty takie jak są w judo. Sumo jest takie bardziej siłowe, judo jest techniczne, ale też można stosować techniki, które są w judo.
Grzegorz Biegański, trener Gorzowskiego Stowarzyszenia Sportu Rekreacji Jamniuk. Sumo to nie jest wasza priorytetowa dyscyplina, ale to dla judoków taki przerywnik, tak?
To znaczy tak, dokładnie, nie jest to główna nasza dyscyplina. Tutaj nabieramy doświadczenia, bo podobnie jak w judo są techniki obaleń, techniki rzutów, więc jak najbardziej, a tym bardziej cieszy, że jednak nasze judo Stoi, jak widać, na dobrym poziomie, bo tutaj na Pucharze Polski w Gorzowie zdobyliśmy 6 brązowych medali i 2 srebrne, także bardzo fajnie, zadowolony jestem zawodnikiem.
Zadowolony trener Grzegorz Bigański, zadowolony też na pewno trener Tomasz Dzieliński, bo zawodnicy AZS-u AWF Gorzów zdobyli w obu kategoriach wiekowych 4 srebrne i 1 brązowy medal. Na podium tym razem zabrakło zawodników klubu organizującego zawody, czyli UKS-u Mieszko. Teraz jeszcze 2 tematy nam zostały. Dziś w gruzińskim Batumi rozpoczęła się najważniejsza impreza dwulecia, jeżeli chodzi o szachy, czyli olimpiada szachowa. No i są tam także zawodnicy klubu szachowego Stilon. O szczegółach trener Andrzej Modzelan.
Reprezentacja Polski, mężczyzn i kobiet w składzie 4 mężczyzn i rezerwowy, i tak samo 4 pań, tak? I rezerwowa. I miło nam poinformować, że w reprezentacjach zarówno męskiej, jak i żeńskiej są zawodnicy z klubu szachowego Stilon, bo w reprezentacji kobiecej gra na trzeciej szachownicy Karina Szczepkowska, a w reprezentacji męskiej również na trzeciej szachownicy gra Kacper Piorun, aktualny srebrny medalista mistrzostw Polski mężczyzn i złoty z ubiegłego roku. Kacper już był na olimpiadach, ale co cenniejsze, to wiadomość, że na szachownicy piątej, czyli rezerwowym, który też oczywiście zagra, dostał nominację Kamil Dragun, a to, jak Państwo zapewne wiedzą, nasz wychowanek od podstaw, od zera, że tak powiem, od nauki ruchów. A więc to dla nas wielka duma, zaszczyt, że nasz wychowanek tutaj z gorzowskich szachów doszedł tak wysoko, że będzie nasz kraj reprezentował na najważniejszej imprezie dla każdego sportowca na olimpiadzie szachowej. 23 września start, kończy się 6 października. Zapraszam do śledzenia informacji, wyników i kibicowania naszym.
Na stronie Polskiego Związku Szachowego więcej informacji na temat, jak można śledzić występy naszych szachistów, naszych gorzowskich, naszych polskich. Na koniec jeszcze jeden temat, ciekawostka. W Gorzowie gości Arkadiusz Kułynycz. To jest zapaśnik, reprezentant Polski, mistrz Polski, zresztą rodem z Radomia. Przyjechał do Gorzowa, do klubu Sporty Walki Gorzów, gdzie niedawno została utworzona sekcja zapaśnicza i o tym zresztą informowaliśmy. No i Arkadiusz Kułynycz przyjechał, żeby tę dyscyplinę rozpropagować. Niedawno z nim rozmawialiśmy, jakieś 1,5 godziny temu.
Akurat jestem w długoterminowych przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Przyjechałem tutaj na zaproszenie tutaj trenera Radka Grzybickiego i Sportu Walki Gorzów, ponieważ powstała tutaj nowa dyscyplina zapasy. Przyjechałem też, nie ukrywam, spopularyzować tą dyscyplinę i zachęcić większe grono osób do uczestnictwa w zajęciach.
Zapasy mają dużą tradycję olimpijską, ale w latach, gdy się rozwijają inne sztuki walki, chyba trochę gdzieś dostały po uszach te zapasy, więc chyba trzeba też mocno się starać, tak, o popularność.
Oczywiście, że tak, zapasy we wcześniejszych czasach były bardzo dużą potęgą. Jest tutaj przykładem, są przykładem Igrzyska Olimpijskie w Atlancie, gdzie zdobyliśmy 5 medali, 3 złote, 1 srebrny i 1 brązowy. Mieszane sztuki walki teraz są na topie, są popularne, ale uważam, że zapasy to jest najlepsza dyscyplina ogólnorozwojowa i wielu, wielu zapaśników, którzy kończyli swoją przygodę ze sportem olimpijskim, później przechodzi do mieszanych sztuk walki i mają najlepszą podstawę do tego, żeby się dalej rozwijać.
Co usłyszą i czego się nauczą ludzie zaczynający tutaj z zapasami od człowieka z doświadczeniem?
No na pewno, że zapasy jest to wielorozwojowa dyscyplina, ogólnorozwojowa, kształtuje charakter, kształtuje swoje ciało, no i przede wszystkim samodyscyplinę, która, jak wiemy, w sporcie jest bardzo ważna.
Powiedział Arkadiusz Kułynycz. Być może olimpijczyk w Tokio ma, tak jak powiedzieliśmy w tej rozmowie, zapasy mają dużą tradycję, a może jakiś olimpijczyk z Gorzowa wyjdzie, to też byłoby miło. Oczywiście już nie do Tokio, tylko do którejś z kolejnych igrzysk. No i w ten sposób dotarliśmy do mety w ostatniej prostej. Przypomnę, jutro magazyn piłkarski po godzinie 17:00, akurat tam wrócimy do tematu Warty i Stilonu, natomiast w środę o godzinie 13:00 magazyn żużlowy w imieniu Daniela Rutkowskiego. Zapraszam, zobaczymy, co tam nasz kolega uszykuje w związku z powtórką finału w Lesznie. A za dziś dziękuję, Filip Górecki, spokojnego wieczoru.